Przed nami kulturalna podróż po Wielkopolsce. Tomasz Sosnowski, dzień dobry, to jest Niedziela na Głównym w wydaniu wielkanocnym. Będziemy w Kaliszu.
To panna Celina. O, nauczycielka Agnieszki, Emilki i Tomasza Niechcicu, bo Piotruś już nie żył. Panna Celina Mroczkówna miota się w konwulsjach w rozbitym rówciku.
To noce i dnie w Kaliskim Teatrze Bogusławskiego. Dotrzemy też do Leszna.
Za kilkadziesiąt lat będziemy wiedzieć, jak wielu leszczyniaków poznało się i przeżywało pierwsze wzruszające chwile właśnie w bibliotece.
Ciekawe? Tak myślę, ale nie mniej interesująco kręci się w kole.
90% wszystkich materiałów, które tu Państwo widzicie na stylizacjach, pochodzi z rzeczy z odzysku, z sklepów typu rzecz za złotówkę.
Na koniec wrócimy do Poznania, ponieważ w nadchodzącym tygodniu największe wiosenne wydarzenie w Wielkopolsce.
W tym roku Enea Spring Break to 135 artystów.
A to Małgola No, którą zobaczymy i usłyszymy na Spring Breaku. Kalisza wróciły noce i dnie. Na deskach Teatru Bogusławskiego możemy oglądać najnowszą realizację opartą na słynnej powieści Marii Dąbrowskiej. Noce i dnie, tom 6. Nie wiem, o czym jest jutro. To historyczny portret Polski pod zaborami, z głównymi bohaterami Barbarą i Bogumiłem. Jeśli jednak ktoś spodziewa się przeniesienia ekranowych postaci na scenę, to może być zaskoczony. To kameralna opowieść o lękach, którymi targana jest bohaterka.
Barbary Niechcic, zaczęło śnić się coś niemile, hałaśliwego. Huk przeistoczył się w brzęk rozbitego szkła i Barbara jeszcze nie pomyślała, co czyni, zaczęła wołać.
Bogu! Bogomił, ktoś dobija się do okna.
Bardzo zależało nam na realizacji Nocy i Dni w Kaliszu.
Kierownik artystyczny Kaliskiego Teatru Weronika Szczawińska.
Nie tylko z tego względu, że jest to jedna z absolutnie najwybitniejszych polskich powieści i tak się składa, że z tym miastem i z tym regionem wyjątkowo związana, no ale też książka związana z legendarnym spektaklem Cywińskiej na tej podstawie, no więc taki powrót trochę też do pamięci, tradycji tej sceny. Wiadomo, że jeżeli ma się do czynienia z tak obszernym materiałem literackim, z tak epicką powieścią jak Noce i Dnie, trzeba znaleźć jakiś własny klucz.
My sobie postawiliśmy jako takie sitko, przez które przepuściliśmy tą powieść.
Reżyser Sebastian Majewski.
Wszystkie 5 tomów, nie tylko 2 tomy, które są powszechnie znane i funkcjonują, chyba teraz już nawet nie funkcjonują, ale funkcjonowały kiedyś jako lekturę szkolną. Daliśmy sobie postać Barbary, co nie jest jakieś odkrywcze, ale postać Barbary, która według nas żyje w swoim świecie, który podporządkowany jest lękom. Jej lękom zarówno tym osobistym, jak i społecznym. To znaczy to są lęki wynikające z tego, że będąc córką swojej matki nie była tak kochana jak rodzeństwo Daniel i Teresa. Potem okazuje się, że jest również z ubożonej rodziny, więc to są również lęki wynikające z tego, że jako 25-letnia kobieta nie ma majątku, jako 25-letnia kobieta nie ma narzeczonego, bo jedyna wielka miłość tak naprawdę to jest miłość chyba nawet nie do JT, tylko do tych nenufarów. Więc zobaczyliśmy, że to jest historia osoby, która jest zalękniona w czasie, który też się trochę zmienia, którego ona trochę nie rozumie, pomiędzy powstaniem, które już odeszło i jest powidokiem takich dziwnych osób, jak na przykład wuj Klemens, że to jest bardziej jakiś taki dziwak, który mówi o powstaniu i my jakby o tym z powstaniu też mówimy, ale nie dlatego, że braliśmy udział w nim. Barbara nie brała udziału w powstaniu, tylko jakby towarzyszyła jemu, a przychodzi świat, którego ona w ogóle nie rozumie, a ten świat tak naprawdę przyjmuje już jej córka Agnieszka.
Coś dzieje się pod szczytowym oknem.
Nie!
Panna Celina. O, nauczycielka. Agnieszki, Emilki i Tomasza Niechciców. Bo Piotruś już nie żył. Panna Celina Mroczkówna miota się w konwulsjach w rozbitym rówciku.
Ja oglądałam serial, pewnie jak każdy z nas.
Izabela Wierzbicka, Barbara.
Niektórzy wrócili, ja nie wróciłam do tego serialu, żeby po prostu nic sobie nie wbić, nie wiem, patrzenia, tonów Barbary filmowej, bo to jest po prostu taka postać, że jak się mówi Noce i Dnie, no to wiadomo, że to jest pierwsze, co przychodzi. Jadwiga Barańska, w ogóle nie ma o czym w ogóle mówić, więc też Sebastian chciał, reżyser spektaklu, żeby nie wzorować się na tym. Odcinamy się to, co jest w książce zapisane, żeby wyciągać takie emocje, które są ważne i istotne. Miałam oczywiście w tyle głowy, no bo to nie da się tak ją wymazać zupełnie i nie pamiętać, ale odbiłam się od tego absolutnie. Myślałam tylko o kobiecie, która w takiej sytuacji ma takie lęki, ma takie strachy. Budowaliśmy głównie na strachu i na lękach Barbary. I to właściwie było takim przewodnią nicią, która przez moją rolę miała przejść. No i Bogumił.
Zmierzenie się z rolą Bogumiła.
Wojciech Masacz, Bogumił.
To jest rzecz o absolutnie uniwersalnych sprawach i relacjach między ludźmi, które są, będą, były i tak naprawdę historia Bogumiła i Barbary, można umieścić tą historię w każdym czasie, w każdym miejscu, chociaż oczywiście tutaj Kalisz, Bogumił i Barbara, ale ja to odrzuciłem absolutnie, całkowicie, znaczy nie chciałem się w ogóle podpierać, jak nawet nie chciałem sobie wbijać w głowę, czy przypominać się, czy filmu, czy książki, tylko postarać się dogrzebać do własnego Bogumiła, odszukać Barbarę swoją własną, popatrzeć na to na wskroś uniwersalnie jakoś.
Jeżeli chodzi o spektakl, były w moim odbiorze sceny bardzo dobre, na przykład Agnieszki i Marcina Śniadowskiego. Kapitalna scena, scena zazdrości Barbary i Bogumiła.
Chyba nic mnie nie zaskoczyło. Oczywiście jest to powieść, która liczy kilkaset stron i trzeba było wybrać pewne ważne momenty. Nie wiem, jakim kluczem kierował się reżyser, ale mam wrażenie, że po prostu chciał pokazać charaktery tych dwóch głównych postaci i to, co było kontynuacją, czyli ich córkę. Tak, wybrać pewne stosunki między nimi panujące i to, co mamy w pamięci, czyli właśnie taką Barbarę ciągle tęskniącą za miłością i Bogumiła, który starał się robić wszystko, co mógł, ale nie mógł zaspokoić tego pragnienia, którego chyba nikt by nie zaspokoił, jeżeli chodzi o Barbarę, bo ona po prostu lubiła do niego tęsknić. I myślę, że chyba to było taką główną osią.
Postaciami takimi bardzo, że tak powiem, rzucającymi się i wymiar tego spektaklu to był właśnie gra Agnieszki i Marcina. I to jest coś, co rzeczywiście zostaje w pamięci. Przyszedłem na spektakl troszeczkę uprzedzony, że to nie będzie absolutnie nawiązania do filmu. Tu będzie bardziej pokazanie charakterów ludzkich na przykładzie bohaterów powieści.
Ile Dąbrowskiej jest w tej sztuce?
Dąbrowska.
Bardzo dużo.
Dąbrowska. Dużo, dużo, tak.
Celem nie było jakieś obdarcie poprzednich realizacji, czy wyśmianie tego. Absolutnie nie. To było pokłonienie się szacunkiem do tego, co było, ale próba stworzenia historii jak najbardziej nowej, której szkieletem jest powieść i film i poprzednie realizacje, ale podkreślam, to nie chodziło o to, żeby zrobić coś przeciwko temu, tylko znaleźć właśnie własną Barbarę, własnego Bogumiła, własny Kaliniec.
Niedorzeczności przyprawiły Barbary i Bogumiła o zupełną utratę równowagi. Dlatego wspólnymi siłami panna Celina została przez potłuczony lufcik wciągnięta do sypiaczy.
Najbliższe spektakle Nocy i Dni w Kaliszu w sobotę 22 kwietnia i niedzielę 23 kwietnia na scenie kameralnej. Relację przygotowała Danusia Sienkiewicz.
Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę.
Teraz opowiemy o bibliotece, która będzie czymś więcej niż tradycyjną biblioteką. Będzie zaprzeczeniem naszych stereotypowych wyobrażeń o takich miejscach. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zmieni swoją siedzibę. Ta stara, zniszczona i zdegradowana technicznie nie nadaje się do reanimacji, ratujących remontów. Na nową siedzibę dyrekcja leszczyńskiej księżnicy wybrała zabytkowy budynek, w którym do niedawna uczyli się uczniowie Zespołu Ochrony Środowiska. To będzie połączenie historii z nowoczesnością, która sprawi, że będzie to biblioteka na miarę XXI wieku, zapewnia jej dyrektor Andrzej Kuźmiński.
No myślę, że na pewno będzie to pierwsza taka w Wielkopolsce i ja myślę w kraju. Nie ma takich wiele, czy nie będzie wiele, dlatego że ma być to swoista galeria kultury. Polacy spędzają bardzo wiele czasu w weekendy, szczególnie w niedzielę, w galeriach handlowych i często, prawdę mówiąc, tylko dlatego, że nie mają innego miejsca. A my chcemy stworzyć z naszej biblioteki, która będzie pięknie położona w centrum miasta, właśnie taką galerię kultury, gdzie człowiek będzie mógł spędzić czas z rodziną, będzie mógł rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim, gdzie będzie miał bardzo dużo nowych idei, inspiracji i to, co szczególnie dla mnie jest ważne, to będzie to kontakt z drugim człowiekiem. I temu ma służyć nowa biblioteka.
Nowa biblioteka, nowe przestrzenie.
Chcemy połączyć i przestrzenie, która ma inspirować ludzi, i przestrzenie, która ma edukować, uczyć, to co najważniejsze, wprowadzać w świat książki młodzież i najmłodszych, ale także przypominać, jaką wartość ma książka, literatura i kultura w ogóle dla człowieka, także te przestrzenie będą się przenikać. Chcemy też, żeby była w tym i muzyka, i obraz, i dźwięk, i żeby każdy mógł znaleźć dla siebie miejsce, pewną enklawę przeżyć duchowych, w której będzie się czuł zrelaksowany, uspokojony, a przede wszystkim dowartościowany.
Wizualnie jak to będzie wyglądać?
Będzie to galeria, która będzie łączyć dwie ulice i przechodzący już będą wtedy, chcąc nie chcąc, uczestniczyć w kulturze i tej dużej, i tej mniejszej, bo będzie to galeria, która będzie żyć, ponieważ i chcemy wykorzystać najnowocześniejsze metody przekazu i obrazu, i dźwięku, ale równocześnie klasyczne, tradycyjne obrazy, plakaty. Z tym wszystkim będzie obcował człowiek, który tylko będzie sobie skracał drogę w mieście, ale także będzie również inspirowany nowymi pomysłami, nowymi wyzwaniami.
Na przykład?
Na przykład dzieci będą budować swoją własną przestrzeń, w której będą stykać się z książką. To nie będą półki wysoko zawieszone i książki. To będzie różna forma opowieści o bajkach, o przygodzie w różnej przestrzeni. I dzieci będą to kształtować, można powiedzieć, sezonowo. Ja bym chciał, żeby po prostu co pora roku był inny wystrój właśnie stworzony z pomocą dzieci. To samo jeśli chodzi o młodzież. To młodzież budować będzie miejsce, w którym będzie miała kontakt z kulturą, kontakt z książką. Czy to będzie zaciszny kąt, spokojne miejsce, czy to będzie gwarna sala. Te wszystkie przestrzenie będą się przenikać w naszej bibliotece.
Będzie można się umawiać na przykład na randki?
Za kilkadziesiąt lat będziemy wiedzieć, jak wielu leszczyniaków poznało się i przeżywało pierwsze wzruszające chwile właśnie w bibliotece, czyli w naszej galerii kultury, bo temu ona ma służyć. Stworzymy takie mini muzeum historii książki, dlatego że Leszno ma bogatą tradycję księgarską, drukarską. Tu powstawało wiele dzieł, które przeszły do historii i chcemy też, żeby dziecko wiedziało, nawet w dobie już cyfrowej książki, jak rzeczywiście powstawały książki od chwili napisania pierwszego zdania, wybrania czcionki do druku, kończąc na owijaniu tej książki.
Ma być też plac zabaw, zjeżdżalnia duża?
Planujemy właśnie, że z działu dziecięcego na parter będzie się zjeżdżać zjeżdżalnią. Nie trzeba będzie chodzić po schodach ani zjeżdżać windą. Także będą dwa patia, które będą wykorzystywane jako przestrzeń ruchu dla dzieci, przestrzeń także tworzenia street artu, a zupełnym nowym będzie czytelnia na dachu biblioteki. Będzie ona tonąć w zieleni, będzie specyficzny mikroklimat, a także niezwykły widok na plac Myciga. Będzie wypożyczalnia w dużej mierze samoobsługowa, ale będzie także nocna wrzutnia, czyli nie będzie można się martwić o oddanie książki na czas. Będzie czytelnia naukowa, będzie czytelnia prasy połączona z kawiarnią literacką. Będzie pokój grochowiaka, który równocześnie będzie stanowił takie miejsce na spotkania towarzyskie. Chcemy, żeby był stylizowany na epokę, w której grochowiak był leszczynianinem.
Pan mówił, że ta nowa biblioteka będzie miejscem rozwijania również talentów, pasji.
Tak, bo od edukacji prostej, prostej, od sztuki, nazwijmy to, rękodzielniczej, skończywszy na skomplikowaną robotykę. Myślę, że także wprowadzimy drukarki 3D, tak żeby po prostu młodzież miała kontakt z najnowocześniejszą techniką. I tu liczymy na współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce. W naszej bibliotece będziemy uczyć się malować, rysować, gry na instrumentach, będziemy mieli muzyków praktykujących. I będziemy również starać się wprowadzać nowe rzeczy, takie jak podstawy robotyki czy projektowanie 3D.
Galerie handlowe otwarte są przez cały tydzień.
Będzie otwarta w piątek, w sobotę do 24, w niedzielę do 22. Damy odpocząć wszystkim od siebie w poniedziałek, natomiast pozostałe dni będą jak każdej biblioteki. Wszystko, co będzie się działo najważniejsze w bibliotece, będzie przez weekend, ponieważ to ma być właśnie galeria dla ludzi, którzy mogą zrelaksować się i odetchnąć w wolnej chwili.
Ciekawa będzie również sama architektura biblioteki.
To jest historyczny budynek budowany w końcu XIX wieku. W tej chwili przygotowujemy projekt. Na pewno będzie jednym z najciekawszych rozwiązań w Wielkopolsce i zapewniam, że wiele osób będzie przyjeżdżać tylko oglądać tę bibliotekę na początek.
Z dyrektorem biblioteki w Lesznie rozmawiał Jacek Marciniak, a spotkanie w nowym budynku biblioteki już w przyszłym roku.
Formidable! Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Ça va ce travail?
Ça va.
T'es un peu fatigué ou quoi?
Ouais.
Je suis un grand fan. Hein.
Merci beaucoup.
Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi?
Un peu, ouais.
Ouais, t'es déglingué là.
T'inquiète, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de...
Ouais.
Ouais, ouais.
Tu veux qu'on te dépose chez toi?
Non, ça va, ça ira, ça ira.
Ok, ça va.
Ça va?
Allez, courage. Hein.
Hé, hey, petite, oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable.
formidables. Nous étions formidables.
Połączenie dwóch pasji, fotografii i wizażu, dwóch osobowości i próba udowodnienia, że fotomodeling może być sztuką. Czy się to udało? Można sprawdzić, wybierając się do Miejskiego Domu Kultury w Kole na wystawę rzeszowskich artystów, wizażystki Marty Kwołek i fotografa Mariusza Barana.
Tytuł wystawy to Beauty, czyli nachylenie bardzo mocne w kierunku właśnie fotografii pokazującej kunszt wizażu, stylizacji i fotografii wymagającej, ponieważ Beauty jest to fotografia, można powiedzieć, marketingowa, produktowa, ale tutaj chciałem pokazać, że Beauty może być w cudzysłowie sztuką. 20 fotografii, 20 różnych stylizacji, 20 różnych modelek. Widzą Państwo przede wszystkim kolor, ekspresję, kompozycję, różnorodność, bogatość formy, dodatków okraszonych oczywiście edycją czysto fotograficzną. To można opisać bardzo krótko, nawiasem mówiąc, bo księżniczki, matrony, caryce. Więc to, co Państwo widzicie, poniekąd też odzwierciedla te postaci trochę bajkowe, trochę filmowe, zaczerpnięte z różnych źródeł filmów, katalogów tak samo, bo nie będę ukrywał, że posiłkowaliśmy się też trochę różnymi obrazami, które już powstały. Generalnie przeważa tutaj takie lekkie nachylenie, prawda, bliskowschodnie trochę, prawda, kulturą z tamtego rejonu, sposobem ubierania się, wyglądu, malowania też. I to widać właśnie na fotografiach.
O stylizację i makijaże modelek zadbała Marta Kwołek.
Rok wcześniej spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo na sesji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wtedy, widząc, co potrafi, stwierdziłem, że może by połączył swoje siły i zrobił z tego fajny projekt. Daliśmy sobie taką jak gdyby próbę do wykonania w postaci pierwszego zdjęcia, które Państwo tu widzicie. Jak zobaczyliśmy efekty, postanowiliśmy kontynuować to bezwzględnie dalej. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać pracę wizerzysty, pracę nad stylizacją, a domknąć to wszystko fotografią i edycją. I stąd pomysł na taką wystawę. 90% wszystkich materiałów, które tu Państwo widzicie na stylizacjach, pochodzi z rzeczy z odzysku, z sklepów typu rzecz za złotówkę przysłowiową, więc te wszystkie rzeczy zostały przez nią misternie przygotowane, przerobione, wykorzystane do właśnie celu tylko i wyłącznie fotografii.
Prezes Kolskiego Klubu Fotograficznego Fakt Olga Głowacka, która sprowadziła rzeszowską wystawę do Domu Kultury, zapowiada już kolejne atrakcje.
No, najbliższa nasza wystawa to będzie wystawa portretów z Dnia Sztuki Kolskiej, które wtedy klub i jego członkowie robią mieszkańcom naszego miasta. Potem oczywiście jest nasz sztandarowy konkurs Portret i jego wystawa pokonkursowa, to już w maju. W międzyczasie też jeszcze warsztaty organizowane i dla członków klubu, i na osób z zewnątrz, plenery, także będzie się działo. Zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku, Kolski Klub Fotograficzny Fakt. Tam będą wszystkie najnowsze informacje.
Wystawę zatytułowaną Hashtag Beauty można oglądać w Kolskim Domu Kultury jeszcze przez 3 tygodnie. A tę rozmowę zawdzięczamy Iwonie Krzyżak. 135 artystów, wschodzące i uznane gwiazdy polskich scen. W czwartek rozpocznie się Enea Spring Break Festival, jedna z największych w kraju imprez organizowanych wiosną. O tym, co nas czeka, rozmawiam z Tomkiem Waśko z agencji artystycznej Go Ahead.
Staramy się wszystkich traktować demokratycznie, dlatego między innymi ta lista na stronie internetowej jest alfabetyczna, no ale nie da się ukryć, że są artyści, którzy mogą zostać uznani za tych głównych. To są głównie przede wszystkim ci, którzy grają czy to na Placu Wolności, czy w sali Wielkiej Zamku, chociażby ze względu na pojemności tych sal. No i tutaj na pewno trzeba wspomnieć o Organku, który niedawno wydał nową płytę, zagra na Placu Wolności w sobotę. Tego samego dnia na Placu Wolności na Enea Stage Julia Pietrucha, dzień wcześniej w tym samym miejscu Mitch & Mitch & Cassin oraz Fish Amade Tworzywo. Z kolei w sali Wielkiej Zamku z tych najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych wykonawców na pewno Anita Lipnicka, na pewno Domowe Melodie, Pablo Paweł i Ludziki, czy niedawny laureat Paszportu Polityki, czyli Wacław Zimpel.
Zestaw niezły. Wspominasz o scenie na Placu Wolności, a to oznacza, że tych scen jest więcej. 15 scen. Gdzie to umieszczacie? No to niesamowita liczba.
Tak, w tym roku rekordowa. Rok temu mieliśmy 13, w tym roku aż 15. Co fajne, to wszystko jest umiejscowione w odległości pierwszego spaceru. Od każdej ze scen można przejść piechotą do kolejnej. 15 scen można je podzielić na kilka części. Tak naprawdę pierwsze takie centrum jest wokół zamku. Tam jest Sala Wielka, dziedziniec Różany, Dubliner i Blue Knot. Drugi taki teren to jest teren Nowowiejskiego Plac Wolności, czyli właśnie scena na Placu Wolności, dodatkowo Minoga, Stare Kino i Pies Andaluzyjski właśnie na Nowowiejskiego. No i kolejny rejon to rejon wokół Starego Rynku, tak ogólnie mówiąc. Tam między innymi Meskalina, Dragon, Scena na Piętrze, Alligator i troszeczkę dalej już na Grochowych Łąkach klub nocny Projekt Lab, a drugim takim nocnym klubem jest Esku.
Oprócz gwiazd, które są wymienione na plakacie, które widzę, jest taki punkt opisany i inni. Bardzo interesuje mnie ten punkt i inni. Wymień może, kto tam jest w tym miejscu.
Tak jak wspomniałem, tych wykonawców jest 135 i pod hasłem i inni kryją się ci, o których teraz jest może jeszcze cicho, ale my liczymy i wierzymy, że za chwilę to będą te nazwy, ci artyści, którzy będą nadawać ton polskiej muzyce. Zresztą w przeszłości tak się to również działo, tak się sprawdziło, bo w ubiegłych latach jako ci właśnie inni byli opisani na naszych plakatach tacy artyści jak chociażby Terrific Sunday, którzy chwilę po Spring Breaku wydali płytę w Sony, jak Cortez, który zagrał drugi lub trzeci koncert w karierze u nas na festiwalu w Dragonie, czy jak rok temu Daria Zawiałów, która też wówczas jeszcze przed pierwszą płytą przyjechała do Poznania i jak sama przyznaje, tutaj się wiele dla niej zaczęło, wiele drzwi otworzyło. W tym roku tych artystów jest bardzo, bardzo wielu od takiego można powiedzieć hip-hopu poprzez rock, pop, hardcore, metal, punk, właściwie każdy gatunek muzyki popularnej staramy się obejmować na tym festiwalu. Pewnie trudno wskazać, kto będzie następnym Cortezem, ale ja myślę, że chciałbym na pewno polecić zespół Bastard Disco. To muzyka mi bliska z racji jakichś takich korzeni alternatywnych, niezależnych, świetny zespół odwołujący się do punk rocka lat 90. takiego spod znaku Discordu. Wydają dla Anteny Krzyku. Chciałbym polecić poznańską debiutantkę Małgolę No. Co ciekawe, mimo że ona wydała album własnym sumptem, jakimś cudem on dotarł do muzyka Super Fairy Animals, który rok temu uznał, że jest to najlepsza płyta w ogóle na świecie, która się ukazała, więc to ciekawa anegdotka i warto na pewno sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. Warto wybrać się na koncert, który będzie pewnie bliski poznańskim słuchaczom z racji tego, że będzie dotyczył kariery Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. To w czwartek w Sali Wielkiej zespół Electroacoustic Beat Sessions, zespół z Wrocławia z takimi korzeniami w hip-hopie, bierze na warsztat właśnie nagrania utwory Krzysztofa Komedy, przearanżowując je zupełnie i grając je na swoją modłę i to jest naprawdę znakomite. Warto sprawdzić, jak ci muzycy z wielką wyobraźnią do tych klasycznych utworów Komedy podeszli.
To posłuchajmy, jak brzmi Electroacoustic Beat Session w utworze Waltzing Beyond. to nie tylko koncerty. Festiwal jest wypełniony spotkaniami i warsztatami. Wracamy do rozmowy z Tomkiem Waśko.
Artur Rojek to gość specjalny tej części konferencyjnej, panelowej festiwalu. Spotkanie z nim w kinie pałacowym w zamku w piątek o godzinie 15. To jest jedno ze spotkań, jedno z wielu, bo tego samego dnia i dzień później w tym kinie pałacowym od 9 w piątek i od 10 w sobotę godzina w godzinę kolejne spotkania, między innymi organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza, przez Związek Producentów Audio-Wideo, będą goście z ZAX-u, będzie ciekawa dyskusja prawna na temat takiego rozróżnienia między inspiracją, podobieństwem, a już plagiatem. Będzie dyskusja na temat tego, jak zaistnieć z muzyką młodego zespołu w reklamie, w serialu czy w filmie. Tutaj opowie o tym między innymi producentka takiego świetnego polskiego niezależnego filmu Camper, który w ubiegłym roku w kinach dosyć dużą karierę zrobił. Będzie dyskusja dotycząca prowadzenia klubów muzycznych. Gościnnie Benek z Meskaliny, Robert Chmielewski z wrocławskiego Firleja oraz Robert Gajewski z warszawskich klubów Proxima, Hybrydy i Palladium. A więc myślę, że można spodziewać się wielu anegdotek, wielu ciekawych doświadczeń i wielu rad przede wszystkim dla młodych muzyków, bo z myślą o nich i z myślą o ich menedżerach ta część konferencyjna się dzieje. Liczymy właśnie na to, że ci młodzi artyści znajdą tam coś dla siebie i wyjadą z Poznania mądrzejsi o nowe doświadczenia.
Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze zapamiętają to wszystko, co mówimy, bo mamy jeszcze dwie rzeczy do poruszenia. Giełda płytowa.
W tym roku tak się złożyło, że Enea Spring Break odbywa się w ten sam weekend, co słynny Record Store Day, świętujący w tym roku dziesięciolecie. W związku z tym my się do tych obchodów Święta Płyty przyłączamy. Robimy to wspólnie z Poznańską Giełdą Fonograficzną, która w piątek i w sobotę odbędzie się najpierw w Galerii Miejskiej Arsenał, a w sobotę w Centrum Kultury Amarant i tam rzeczywiście będzie można kupić winyle, płyty CD, wymienić się, porozmawiać, wymienić jakieś doświadczenia i sprawdzić, co nowego na stoiskach kolekcjonerów można znaleźć. A więc rzeczywiście warto nie tylko na te koncerty, nie tylko na panele, ale też tą część wydarzeń towarzyszących sprawdzić.
No i pasi brzuszki będą miały trochę pola do popisu, ponieważ będzie ogromna strefa gastronomiczna.
Tak, nie zapominamy o tym, że między koncertami trzeba się posilić, bo rzeczywiście patrząc na rozpiskę, można koncerty zacząć o godzinie 17 i skończyć o 4 lub 5 nad ranem, więc to jest bardzo, bardzo długo. Zatem warto w międzyczasie wpaść w piątek i w sobotę na Plac Wolności, gdzie od 13 w te dni działać będzie strefa food trucków organizowana przez Wolny Targ, bardzo dobrze znany poznaniakom z imprez czy to na Cytadeli, czy niedawno w Starym Browarze. Przyjedzie około 12 food trucków, będą stanowiska z kawą, bike coffee, będą lemoniady, ciasta. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, oby tylko pogoda dopisała i obyśmy mogli pod chmurką się rzeczywiście posilić i posłuchać dobrej muzyki.
W przyszłą niedzielę przybliżymy program tegorocznego festiwalu Poznań Poetów. Audycję poprowadzi Piotr Świątkowski. Dziś natomiast jeszcze przed południem o zapowiedzi filmu Artykuł 18. Dźwiękowa wersja trailera za chwilę, a potem poświęcony jemu felieton Piotra Bernatowicza. W przygotowaniu wielkanocnej niedzieli na Głównym wsparli mnie dziś Jacek Marciniak, Iwona Krzyżak i Danusia Synkiewicz. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas, życzę spokoju, radości i poczucia humoru, gdy jutro zostaną Państwo oblani wodą. Tym lejącym polecam jednak zachowanie umiaru. Tomasz Sosnowski, do usłyszenia.
W Konstytucji jest słynny artykuł 18. Ten artykuł mówi, że małżeństwo hetero znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety.
Związek kobiety i mężczyzny.
To jest próba zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej.
Nie ma możliwości takiej, żeby pedalstwo wychowywało dzieci.
Mimo, że Polska jako ojczyzna odrzuca nas jako rodzinę, my się czujemy polską rodziną. My jesteśmy polską rodziną.
Polska to jest dla mnie jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Gdziekolwiek bym była, ta Polska jest zawsze ze mną.
Pozwalamy sobie na to, żeby powiedzieć, wy nie jesteście godni tego, żeby mieć ślub, żeby mieć wesele.
Takim formalistycznym podejściem do rzeczywistości, w której zasłonimy się jakimś artykułem Konstytucji, który, jak każde ludzkie prawo, gdyby nie odzwierciedlał rzeczywistości, musi być po prostu reformowany. Na
Trailer może być doskonały. Otóż tak. Obejrzałem ostatnio trailer filmu pod tytułem Artykuł 18 i muszę stwierdzić, że jest to doskonały przykład dzieła sztuki propagandowej. Czym jest ów tytułowy Artykuł 18? To ten artykuł Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Trailer otwiera wypowiedź pani profesor Ewy Łętowskiej, która stwierdza, że zgodnie z artykułem 18 małżeństwo hetero znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej. Czyli pani profesor mówi prawie to samo, co konstytucja. Jednak prawie robi wielką różnicę. Dlaczego? W artykule 18 konstytucji dokonano pewnego skrótu. Przywołując małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, nieopatrznie zasugerowano, że istnieją inne rodzaje małżeństwa, którego prawo RP już nie chroni. Ustawodawca stworzył zatem nieprecyzyjnym zapisem szczelinę, w którą wchodzi teraz niczym w lekko uchylone drzwi profesor Ewa Łętowska. I od razu wiemy, do czego to prowadzi. Skoro chroni hetero, dlaczego nie chroni homo? Zapyta widz po tej wypowiedzi. Ale jak to zrobić? Odpowiedź pada na końcu trailera, gdzie słodkim głosem przemawia do nas ksiądz Haramsa. W rzeczywistości były ksiądz, choć w filmie pokazano go w koloratce. Próbuje przekonać nas, że nie możemy do rzeczywistości podchodzić formalistycznie i zasłaniać się jakimś artykułem konstytucji. Jeśli ów artykuł nie odzwierciedla rzeczywistości, powinien być reformowany. Jest to niesłychanie groźne stwierdzenie, choć powiedziane tak łagodnie, że bardziej już chyba nie można. Znaczy tyle, że jeśli coś jest sprzeczne z konstytucją, a stanowi element rzeczywistości, należy zmienić konstytucję. Oto logika iście szatańska, choć powiedziana przez osobę w koloratce. A co na to ci, którzy dziś tak restrykcyjnie bronią konstytucji? Intuicja podpowiada mi, że mimo tej restrykcyjnej obrony będą bardzo liberalnie i swobodnie podchodzić do artykułu 18, a wspomniany film stanie się wykładnią interpretacji tego artykułu. Co zatem decyduje o tym, kiedy podchodzimy restrykcyjnie, a kiedy liberalnie do konstytucji? To proste. Ideologie.